Twoje Radio London.
Jemy dziś, by poczuć miłość. Bierzemy to, co daje świat. Niepozbierany jestem w tańcu. Pragnienie nie opuszcza nas. I kiedy myślę o tym, pamiętam tylko, że widziałem ciebie dziś. Ty biegłaś tam, ty biegłaś sama tam. Biegłaś tam, ty biegłaś sama tam.
Biegłaś sama tam.
Dla ciebie mogłem zrobić wszystko, a ty nie potrafiłaś brać. To będzie nasz ostatni taniec, bo życie nie chce dla nas grać. I kiedy myślę o tym, pamiętam tylko, że ciebie dziś, ty biegłaś tam, ty biegłaś sama tam. Widziałem ciebie dziś, ty biegłaś tam, ty biegłaś sama tam. Widziałem ciebie dziś, ty biegłaś tam, ty biegłaś sama tam. Widziałem ciebie dziś, ty biegłaś tam, ty biegłaś sama tam. Biegłaś sama tam. Wytarte wspomnienia wracają w samotne noce. Te ulice, nieważne co teraz zrobię. Widziałem ciebie dziś, ty biegłaś tam, ty biegłaś sama tam. Widziałem ciebie dziś, ty biegłaś tam, ty biegłaś sama tam. Widziałem ciebie dziś, ty biegłaś tam, ty biegłaś sama tam.
Piosenka zespołu Loka rozpoczęła program Twojego Radia, który, podobnie jak wcześniejsze, nie jest nadawany na żywo. Powstał z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 18 września. Dzień dobry, mówi słuchaczom Jolanta Pawluk. Co dzisiaj Państwo usłyszą? Część pierwszą rozpoczną komunikaty lokalne, po których będzie Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. W audycji z uśmiechem na twarzy znajdzie się jedna z baśni braci Grimm, po czym przypomnę Władysława Jagiełłę, który był najdłużej żyjącym i panującym władcą Polski. Część ostatnia to głównie piosenki na temat wojny i natury człowieka. Niektóre mało znane, inne prawie zapomniane.
wstępie komunikatów lokalnych wyniki rozgrywanego tydzień temu w Nilestone turnamentu polonijnych drużyn piłki nożnej. I tak w grupie Over 50 zwyciężyła Olimpia Toronto, która pokonała zespół Biały Orzeł Oshawa 3-1. Zwycięzcą Over 35 był Biały Orzeł Oshawa, pokonał Olimpię Toronto 3-0. W kategorii Open gra była zacięta. W finale znalazły się zespoły Białego Orła z London i Olimpii Toronto, przy czym w przepisowym czasie mecz zakończył się remisem 1-1. O ostatecznym wyniku zadecydowały rzuty karne. Tu Olimpia Toronto strzeliła 5 bramek, drużyna z London 4. Organizatorzy podkreślają, że z Białym Orłem wystąpiło dwóch świetnych 16-latków. Przechodzę do zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Polskie Stowarzyszenie Narodowe informuje, że dzisiaj, 18 września, w siedzibie organizacji przy 519 Hill Street odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie zebranie członków. Początek godzina 14. Szkoła Polska imienia Stanisława Staszica będzie obchodzić 95 lat pracy nad krzewieniem polskiej kultury oraz uczenia dzieci języka ich matek i ojców. Dla upamiętnienia tego ważnego dla Polonii wydarzenia w sobotę 24 września o godzinie 10:30 odbędzie się msza święta w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w London, a po mszy świętej spotkanie w sali parafialnej, na które organizatorzy zapraszają wszystkich byłych uczniów, absolwentów, nauczycieli, rodziców, wolontariuszy oraz młodzież i dzieci. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło nr 2 w London dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel o pomoc w dofinansowaniu nowego sztandaru i jednocześnie przypomina, że jest jeszcze czas, by uczynili to inni chętni. Tu przytoczę fragmenty pisma otrzymanego z londyńskiego koła SPK. W styczniu 2023 roku Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło nr 2 w London będzie obchodzić 75-lecie założenia koła. W przygotowaniu do tego wyjątkowego i historycznego wydarzenia nasze koło zadedykuje nowy sztandar, zastępując obecny, który z biegiem lat wykazuje zużycie. Dedykacja i poświęcenie nowego sztandaru odbędą się w niedzielę 13 listopada na mszy świętej o godzinie 12 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej przy 419 Hill Street w London. Po mszy świętej odbędzie się uroczysty obiad na hali SPK przy 80 Ann Street, podczas którego nastąpi przekazanie nowego sztandaru oraz symboliczne wbijanie gwoździ przez sponsorów. Nasze koło zaprasza wszystkie organizacje, firmy i osoby prywatne do pomocy w dofinansowaniu nowego sztandaru poprzez zakup gwoździ. Na gwoździu można umieścić informacje o organizacji lub firmie sponsorującej. Dedykacje mogą być przeznaczone też dla osób prywatnych, zmarłych członków rodzin i członków stowarzyszenia, którzy walczyli za wolność naszą i waszą. Każdy gwóźdź może pomieścić 3 linie tekstu do 12 znaków w linii. Koszt gwoździ: złoty $200, srebrny 150, brązowy 100. Zarząd koła zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu poprzez zamówienie gwoździa. Szczegóły dotyczące mszy świętej i obiadu będą podane w późniejszym terminie, natomiast na pomoc w dofinansowaniu nowego sztandaru jest czas do 27 września. I jeszcze otrzymana z Ottawy informacja skierowana do studentów uniwersytetów. Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie doskonale zdaje sobie sprawę z trudności finansowych, z jakimi borykają się studenci z powodu długotrwałej pandemii. Mając to na uwadze, dyrektorzy fundacji we współpracy z Federacją Polek w Kanadzie Ogniwo nr 8, rodziną świętej pamięci pani Ireny Michalskiej oraz dzięki hojnemu wsparciu finansowemu Polonii w Ottawie stworzą minimum 6 stypendiów o wartości $1500. Dyrektorzy fundacji zachęcają studentów uniwersytetów do przejrzenia informacji i do wypełnienia formularzy znajdujących się na stronie internetowej fundacji www.phfweb.ca. Podanie należy przesłać do fundacji przed 31 października bieżącego roku. W przypadku pytań można skorzystać z adresu e-mailowego fundacja.phf@gmail.com. I komunikat ostatni. Radio Western co jakiś czas nadaje komunikaty o poszukiwaniu chętnych do współpracy. Wbrew pozorom, nowe osoby potrzebne są nie tylko w wakacje. W Twoim radiu również bardzo by się ktoś nowy przydał. Jeśli jest ktoś, kto ma ochotę spróbować swoich sił w radiu, czekam na zgłoszenie. Ponieważ program nie jest nadawany na żywo, proszę o telefon do mnie do domu. 519-641-88-94. 519-641-88-94. Najlepiej wieczorem.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Magda Knedler jest pisarką powieści obyczajowych i kryminalnych, recenzentką i redaktorką współpracującą z portalami kulturalno-informacyjnymi, a także laureatką nagrody Emocje 2017 w kategorii Literatura za powieści Dziewczyna z daleka, Klamki i dzwonki, a także trylogię Nic oprócz. Położna z Auschwitz, jej jedna z najnowszych książek, to dramatyczna opowieść inspirowana bohaterskim losem Stanisławy Leszczyńskiej, polskiej położnej, która odebrała w Auschwitz ponad 3000 porodów, podczas których nie umarło żadne dziecko, żadna kobieta. Do Auschwitz trafia kolejny transport więźniarek, wśród nich jest położna z Łodzi, która na własną prośbę zaczyna pracę w nieludzkich warunkach, bez wody, podstawowych narzędzi medycznych i leków. Porody przyjmuje na piecu przykrytym starą derką. Wielokrotnie ryzykuje życie, przeciwstawiając się rozkazom bezwzględnego Józefa Mengele. Robi wszystko, by chronić dzieci przed okrutnymi eksperymentami. Wspiera młode matki, którym siłą odebrano niemowlęta i wysłano do Rzeszy albo na śmierć. Posłuchajmy fragmentu z książki Magdy Knedler zatytułowanej Położna z Auschwitz. Jeszcze przed wyjazdem do Paryża podczas jednej ze studenckich wypraw do Krakowa poznałam Alfreda Wojcickiego z kierownictwa literackiego teatru imieniem Słowackiego. Krążyłam bez wyraźnego celu wokół sukiennic i musiałam wyglądać dość dziwnie, bo w pewnym momencie dołączył i zaczął krążyć ze mną. Był rok 47. Córkę zostawiłam z sąsiadką w Warszawie. Nie wiedziałam, czy mam w ogóle ochotę z nim rozmawiać, bo przecież świeciło słońce, było ciepło. Włożyłam na siebie lekką sukienkę i mogłam po prostu chodzić. W ręku ściskałam papierową torbę, a w niej krakowskie obważanki. Było mi dobrze. Nie poczułam tego naturalnie, raczej musiałam sobie wytłumaczyć, że tak jest. Zaakceptowałam pozytywne emocje i przystosowałam się do nich. Powtarzałam sobie, że mogę. Wojcicki krążył więc ze mną, najpierw w milczeniu, a później rzucając neutralne uwagi o pogodzie. Wdaliśmy się w rozmowę i naprawdę nie wiem, jak to się stało, że zaczęliśmy mówić o obozie. Miał tatuaż 39247. Zobaczyłam go, kiedy uniósł rękę w koszuli, żeby się podrapać. Rozmawianie o obozie wcale nie było dla nas swobodne i bezproblemowe. Raczej nie umieliśmy o tym mówić. ale Alfred wspominał o swojej pracy w jednym z komand i zaczęłam zadawać pytania. Przypomniałam sobie o zdjęciach, które miałam wykopać spod ściany jednego z baraków. Może widział ten moment, kiedy je zrobiono? Opowiadał mi o zatrudnieniu na bloku 26. Chciałam, by podał techniczne szczegóły, więc mówił o szerokim, na około 1,5 metra podłużnym podium, na którym zamontowano statyw i aparat fotograficzny z zapadką. Wszystko przystosowane specjalnie do zdjęć policyjnych w 3 pozycjach, tak dobrze mi znanych. Na końcu podium krzesło obrotowe, przestawiane za pomocą dźwigni umocowanej przy statywie. Dziewczyny wspominały o jakiejś sprężynie, która miała wyrzucić więźniów z krzesła, wtrąciłam. Pokręcił głową. Chodziło im chyba o to, że tą dźwignią można było krzesło szybko obrócić i wtedy faktycznie człowiek spadał. Mówił o tym rzeczowo, spokojnie. Ale nadal, z czego raczej nie zdawał sobie sprawy, kręcił głową z niedowierzaniem, z brakiem zrozumienia i akceptacji. Głównym fotografem był Wilhelm Brass, kontynuował. Używał niemieckiego nazwiska, jego dziadek i ojciec byli Austriakami, ale matka była Polką. I on także uważał się za Polaka. Ale mógł podpisać papier, że jest Niemcem i nawet by się nie zbliżył do obozu. Nie podpisał. Siedział tam od 40. Fajny chłop. Zdolny. Dobre zdjęcia robił. Skonstruował nawet obiektyw z plusowego szkła okularowego o ogniskowej 50 cm dostosowanej do kamery zawodowej Zeissa. Bo wiesz, ona miała obiektyw o jasności 1,5, który rysował za ostro. Kiepski był do zdjęć portretowych, a ten wynalazek Brassego rysował miękko i nie trzeba było dużo retuszować. Mówienie o detalach technicznych przynosiło mu chyba pewnego rodzaju ulgę. Słuchałam więc dalej o 3 ciemniach, jednej do wywoływania negatywów, drugiej do kopiowania i kolejnej do powiększania. O jakimś malarzu, który wykonywał retusz, ale i rysował karykatury, w tym takie, które przedstawiały te prace. I wreszcie mówił, co było dla niego najtrudniejsze, że słuchanie o obozie. Dowiedział się na przykład, że Brass fotografował kiedyś przedstawiający raj tatuaż na plecach więźnia. Duży tatuaż, piękny, wykonany przez prawdziwego artystę. Więzień był palaczem okrętowym. Fotografię tatuażu kazał wykonać Lagerarzt Friedrich Entres. Później Brass widział skórę z tym tatuażem rozłożoną na stole na tyłach krematorium. Przygotowaną do garbowania. Lagerarzt chciał zrobić sobie z niej oprawę do książki. Ja też słuchałam o obozie. Nadal tam byliśmy oboje. A jednocześnie wciąż nie znaliśmy tego miejsca. Dla Alfreda najtrudniejsze okazało się słuchanie o Birkenau, o kobietach, o warunkach, w jakich żyły. Brass przyznawał, że on do Birkenau na zdjęcia nie lubi jeździć. Nie może patrzeć, nie może fotografować, nie może myśleć o kobietach żyjących w barakach bez światła i wody, tłoczących się na kojach po 8, głodnych, obdartych. Przyznawał, że jemu w obozie jest lepiej. Ma szczęście i to docenia. Jest więźniem funkcyjnym i dużo wie, więc Niemcy coś pewnie dla niego w końcu przyszykują, ale póki co nie umiera z głodu, chorób i wycieńczenia. Wojcickiego widziałam tylko raz, ale spotkanie z nim uważam za jedno z najważniejszych w moim życiu. Wrażenie tymczasowości. Nigdy się od niego nie uwolniłam. Po obozie każdego dnia budziłam się i zasypiałam z poczuciem, że coś jest, ale już za chwilę może tego nie być. Zauważam kruchość rzeczywistości wokół mnie. brak solidnego gruntu, po którym szłoby się pewnie przed siebie, nie patrząc pod nogi. Świat w każdej chwili gotów jest ponownie rozsypać się, a ludzie zapomnieć, że byli katami, ofiarami albo czymś pośrodku. Codziennie pojawiają się nowe rzeczy, o które chcemy lub powinniśmy walczyć. To się nigdy nie zmieni. Wrażenie pewności wydaje mi się teraz śmieszne i nieprawdziwe. A jednocześnie wiem, że świadomość tymczasowości i kruchości wszystkiego, co znamy i co wydaje się nam, że posiadamy, prowadzi do zachwiania równowagi i spotęgowania wewnętrznego lęku. Ten lęk nigdy mnie nie opuszcza. Każdego dnia boję się złych rzeczy, które mogą się zdarzyć i nie znam słowa nieprawdopodobne. Gdyby ktoś przed wojną powiedział mi, że powstaną obozy koncentracyjne, uznałabym to za nieprawdopodobne, bo nie umiałam sobie takich obozów wyobrazić. Nikt nie umiał i nikt by w to nie uwierzył. Obozy pokazały, że nie ma rzeczy niemożliwych i że człowiek potrafi przekroczyć wszelkie granice. Dlatego nie istnieje nieprawdopodobne. Budzę się z myślą, że coś złego się stanie i wiem, że może się stać. Lęk o córkę tkwi głęboko we mnie. Jest pierwotny, nie do okiełznania. Jedynie wtedy, gdy jesteśmy razem, ulegam złudnemu przekonaniu, że wszystko kontroluję. I póki na nią patrzę, nic się nie wydarzy. Stanę w jej obronie. Zrobię wszystko, by zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Kiedy córka znika mi z oczu, lęk wraca. Do głowy cisną mi się myśli o wypadkach, chorobach, złych ludziach, na których może trafić. Wyobrażenie, że ktoś ją krzywdzi, jest boleśniejsze od wspomnienia moich własnych, prawdziwych krzywd. Patrzenie wstecz wydaje się łatwiejsze niż bycie w teraźniejszości i próba spojrzenia w przyszłość. Teraźniejszość jest zbyt ulotna, bym w pełni umiała ją przeżyć, a przyszłość może przynieść złe rzeczy, o których nic nie wiem. Przeszłość zaś jest bezpieczna, bo już się wydarzyła. Obfitowała w tragedie, cierpienia, krew, śmierć. Naznaczyła nas, wypaczyła, zmieniła, ale minęła. Niczym nie może nas zaskoczyć. Jest czymś znanym, prawie solidnym. To czas, w którym cierpiałam, lecz w którym także przetrwałam. Nie boję się przeszłości, nawet kiedy wraca. Cierpię, ale nie boję się. Strach ma swoje źródło w tym, co nieznane. W zjawiskach, na które nie mam wpływu i o które nikt mnie nie zapyta. Łatwiejsze jest więc patrzenie wstecz. Łatwiejsze, mimo że nie chce się pamiętać. Córka ściąga mnie ku teraźniejszości i zmusza do zastanowienia się nad przyszłością. Jej przyszłością. Światem, w którym będzie żyła i w którym będzie szukała swojego miejsca. Wiem, że ona odczytuje moje wrażenie kruchości i tymczasowości, że je rozumie. Nie chcę, by je po mnie przejęła. Wolę, by stąpała po solidnym gruncie, by wierzyła w rzeczy trwałe, które ostoją się nawet w obliczu tragedii. By miała poczucie bezpieczeństwa, które ja na zawsze utraciłam. Nie wiem, czy potrafię pomóc jej to poczucie bezpieczeństwa zbudować i czy kiedy mówię o planowaniu przyszłości, w której odnajdzie swoje własne miejsce, w moim głosie nie pobrzmiewają fałszywe tony. Czy ona wie, dlaczego zawsze pilnowałam, by zjadła wszystko z talerza i dlaczego tak bardzo bałam się jej katarów, kaszlów, gorączek? Dlaczego żadna z jej chorób nie była nigdy zwykłym przeziębieniem, zwykłą wysypką, ale dla mnie małym końcem świata? Ewa siedzi teraz z opuszczoną głową przy stole, zawstydzona, a jednocześnie zdecydowana. Studenci wychodzą na paryskie ulice. Domagają się reform i swobód. Wykrzykują hasła przeciwko skostniałym formom życia społecznego. Boję się krzyków i tłumów. Ewa o tym wie. Dlatego podnosi głowę i widzę w jej wzroku prośbę o wybaczenie. Ona także pójdzie protestować. Boję się, ale nie wypowiadam nawet jednego słowa sprzeciwu. Splatamy dłonie i trwamy tak w ciszy. Za chwilę Ewa wyjdzie z domu i dołączy do swoich przyjaciół. Ja, żeby zagłuszyć strach, wezmę się do pracy. Będę szukać kształtów i pytać, dokąd odchodzą upadłe anioły. A później napiszę list do mamy, nawet jeśli nie wiem, czy w ogóle mnie pamięta. Słuchali Państwo fragmentu z książki Magdy Knedler zatytułowanej Położna z Auschwitz. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia!
Zapraszamy do reklamy.